Magazyn Zachodni.
Wracamy do naszej rozmowy, a naszym gościem jest dr Jacek Raubo z portalu Defense24. Rozmawiamy o dofinansowaniu Komisji Europejskiej dla europejskiego przemysłu zbrojeniowego. Panie doktorze, jak bardzo Ukraińcy potrzebują teraz tej amunicji? Bo wiemy o tym, że sytuacja na froncie jest trudna. Tylko czy to też nie jest tak, że to nie jest tylko problem amunicji? No bo tak naprawdę w tego typu sytuacjach no powodów z reguły jest więcej.
Jeżeli spojrzymy na ocenę zaangażowania Ukrainy w bardzo skomplikowany konflikt, no to tutaj mamy trzy potrzeby. Pierwsza potrzeba to jest oczywiście kwestia siły ludzkiej, żołnierzy, ale również i pewnych elementów wsparcia. No tutaj Europa Zachodnia może udzielać pomocy i udziela pomocy, czy w ogóle przestrzeń transatlantycka udziela pomocy chociażby szkoleniowej, udostępniając poligony. Przecież tutaj liderem jest chociażby Polska, patrząc na zdolności naszych poligonów i na to, jak wiele właśnie zaoferowaliśmy dzięki temu, wzmacniając ukraińskie tutaj wojsko. Czyli to jest ta przestrzeń przede wszystkim ludzka. Tu najwięcej oczywiście wątpliwości budzi postawa samych władz ukraińskich i relacji społeczno-polityczno tutaj wojskowych, jeśli chodzi o kwestie mobilizowania do wojska. Ale to jest, mówię, wewnętrzna sprawa Ukrainy. Tutaj jedynie forma doradcza może być z przestrzeni Zachodu, która wskazuje na pewne kierunki, które mogą być osiągnięte.
Czyli ale co jeden, pierwszy punkt to ludzie, tak?
Tak, drugi kierunek to sprzęt, czyli od indywidualnego wyposażenia żołnierza po systemy bardziej skomplikowane, w tym te najbardziej skomplikowane, jak na przykład system obrony przeciwlotniczej. Czyli musimy, i dzisiaj widzimy, jak istotne jest, zapewnić przewagę technologiczną oczywiście, co Rosjanie bardzo boleśnie odczuli, przecież tracąc między innymi samoloty wielozadaniowe, myśliwce, bombowce, ale też tracąc zaawansowany sprzęt pola walki, jeżeli chodzi o domenę morską i domenę lądową, ale zawsze tym trzecim elementem to będzie kwestia ilości. Jeśli chodzi o amunicję, to już mówiliśmy bardzo dużo tutaj, szanowni państwo, pewnie słuchając naszej pierwszej części rozmowy, zauważyliście, że ta amunicja była tym takim korem, jeżeli chodzi o tą naszą dyskusję, ale oprócz tego, to są części zamienne. To są elementy na przykład, które się zużywają w takich systemach uzbrojenia cały czas na polu walki. Trwa wyścig z czasem, żeby na przykład uszkodzone albo porażone na przykład systemem przeciwnika pojazd, czy na przykład system uzbrojenia przywrócić do działania. Tutaj nie ma co ukrywać, Ukraina nie jest w stanie dzisiaj wytworzyć w swojej przestrzeni na przykład części zamiennych do tak skomplikowanego i zróżnicowanego sprzętu, który przekazywaliśmy, bo dzisiaj trzeba przyznać, że ukraiński logistyk, ukraiński mechanik na zapleczu to jest tak naprawdę wręcz funkcja magiczna, bo takiego konglomeratu sprzętu z różnych okresów, z różnych tak naprawdę państw, kierunków, no chyba nie można spotkać na innym tak naprawdę historycznym konflikcie, gdzie byśmy porównywali, więc to jest dokonywanie cudów, to nie ma co ukrywać, ale żeby dokonywać cudów, to trzeba dostarczać i amunicję, ale trzeba dostarczać też części zamienne. I tutaj wchodzimy tak naprawdę na te dwie zależności Ukrainy od partnerów zachodnich. Mówiąc A, czyli mówiąc pomagamy, musimy wykonać tak naprawdę drugą część, czyli B, wzmocnić tak naprawdę tą pomoc wojskową w wymiarze długofalowym. Powiem szczerze, że ja zawsze podkreślałem, że fantastycznie, czy jeżeli słyszymy o kolejnych pakietach uzbrojenia, dyskutujemy, czy będą tam, nie wiem, systemy NASAMS, czy systemy Storm Shadow, ale ja zawsze podkreślałem długofalowość jako największe wyzwanie dla nas, żebyśmy nie dyskutowali emocjonalnie o jednym pakiecie, tylko żebyśmy dyskutowali to, co widzimy dzisiaj w relacjach amerykańsko-ukraińskich, o pewnej kontynuacji tych działań.
Ze strony amerykańskiej tej kontynuacji na razie nie ma, no bo ona utknęła w kongresie, prawda?
No, rzeczywiście pojawia się tym samym rola Europy, w tym Unii Europejskiej, państw europejskich z silnymi gospodarkami, które nie ma co ukrywać, muszą zagospodarować tą przestrzeń, niezależnie kto będzie rządził w Białym Domu. To jest moim zdaniem refleksja, którą musimy mieć w tyle głowy, myśląc o amerykańskich wyborach, myśląc o tych wszystkich walkach w kongresie, że niezależnie kto wygra wybory do kongresu czy do Białego Domu, to i tak Amerykanie będą wymagać od nas wzmocnienia naszych kompetencji, jeśli chodzi o produkcję zbrojeniową, dlatego że na przykład Amerykanie w części swojej produkcji no, muszą też patrzeć globalnie, bo zwróćmy uwagę, my dla nas dzisiaj oczywiście tą perspektywą jest pomoc Ukrainie, zagrożenie dla architektury bezpieczeństwa europejskiego, od Arktyki po Morze tutaj Czarne, ale Amerykanie muszą też patrzeć przez pryzmat ich partnerów w Indo-Pacyfiku, Tajwan, Filipiny, żeby podać najbardziej dzisiaj spektakularne przykłady, gdzie Amerykanie muszą alokować środki, potencjalnie mieć rezerwy, żeby im też pomagać, ale to jest Japonia, to jest Republika Korei, Dodatkowo przecież Bliski Wschód wchłania też część tej produkcji amerykańskiej, więc tutaj nie uciekniemy przed tym, żebyśmy musieli wytworzyć tą masę krytyczną nie
stanąć
tylko dla
na własnych
pomocy.
nogach tak naprawdę. Panie doktorze, bo chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo wiemy, że tak naprawdę Polska nie uzyska z tego programu europejskiego, z tego programu Komisji Europejskiej zbyt wielkiego wsparcia, ale jak możemy zyskać na tym programie w takim razie, skoro tak niewielka część popłynęła do nas?
Ja bym powiedział tak. EDF, czyli European Defence Fund, akceleratory różnego typu innowacji, fundusze europejskie, które płyną na obronność, to jest dla nas powinna być motywacja i wzmocnienie pewnego widzenia długofalowego, że dzisiaj kooperacja, partnerstwo na przykład z Niemcami, partnerstwo z Francuzami, partnerstwo z Brytyjczykami w wymiarze oczywiście natowskim, nie unijnym, ale w wymiarze europejskim. To są zadania, które trzeba budować w konsorcjach międzynarodowych, ale też dbać o silną bazę własnego przemysłu zbrojeniowego, dbać z perspektywy oczywiście tych koncernów, takich jak chociażby tutaj sztandarowa Polska Grupa Zbrojeniowa, ale też prywatnych firm, chociażby Grupa WB, tu jest świetnym przykładem, więc my musimy
A
te
co,
aktywa...
zwężać się w takim razie? Te firmy muszą się zwężać w większe ponadnarodowe konglomeraty?
Znaczy ja uważam, że po prostu my musimy dzisiaj wypracować w Europie szereg procesów, które również będą związane z Polską, związane z naszym widzeniem naszych potrzeb, a to jest do zrobienia, dlatego że ta lekcja, nazwijmy to, ona będzie musiała być wdrożona w perspektywie, tak jak powiedziałem, wieloletniej. To nie jest tak, że to dzisiaj, tylko i wyłącznie dzisiaj powinniśmy mówić o sukcesie czy porażce. Ja uważam, że my dzisiaj mamy doświadczenie, no jako państwo musimy z niego wyciągnąć konsekwencje, ale to też jest kwestia przyszłościowa. No prosty przykład, te technologie, nowe i przechmowowe technologie, tam będzie leżeć największe wyzwanie, bo my dzisiaj możemy mówić oczywiście o ilości, jeżeli chodzi o produkcję amunicji i rozwój tej przestrzeni amunicyjnej, ale jest też ta druga strona, na przykład wejście w dyskusję o broni, jeżeli chodzi o zwalczanie na przykład pocisków hipersonicznych czy zagrożeń hipersonicznych. Mhm. To jest kwestia dyskusji o technologiach, na przykład jeżeli chodzi o technologie kwantowe, o wykorzystanie na polu walki narzędzi, które wynikają z takiego deep techu. I tam na pewno sami sobie nie poradzimy. Mimo fantastycznych inżynierów, fantastycznych naukowców, to dzisiaj musimy tak naprawdę szukać tej relacji. I te relacje oczywiście mogą być różnie skonstruowane. Wykorzystujmy po prostu naszych aliantów, naszych sojuszników. Czasami trzeba powiedzieć, że coś nie wyszło, żeby za chwilę powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę jednym w grupie liderów. I ta innowacyjność budowana w oparciu oczywiście o pewne nowe środki, nowe kompetencje, na przykład na przestrzeni Unii Europejskiej, to jest wyzwanie. Ja to zawsze traktuję jako wyzwanie, które stawia się przed wszystkimi. Od sektora badań i rozwoju, poprzez instytucje państwa, firmy, kadrę tak naprawdę zarządzającą, ale też tych, którzy przygotowują wszystko, do społeczeństwa, które też powinno budować pewien konsensus wokół wsparcia chociażby naszego i przestrzeni obronnej.
Tak doradzę i tak analizuje dr Jacek Raubo z portalu Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Ślicznie dziękuję za zaproszenie.
A wsparcie z Komisji Europejskiej otrzymały m.in. najwięcej Norwegia, 87 milionów euro i kolejno Niemcy, 85 milionów, Francja, 38 milionów, Finlandia, 32,5 miliona, Węgry, 27 milionów i tak dalej, i tak dalej. Polska otrzymała z tego wsparcia mniej niż 0,5% całego budżetu, bo zaledwie 2 miliony euro. Politycy rządu i opozycji przerzucają się obecnie odpowiedzialnością za tak niski wynik, no ale nie ma się czemu dziwić, jeśli w sumie polskie firmy wnioskowały o zaledwie 11 milionów euro dofinansowania. Jak zapewne Państwo zauważyli, w dzisiejszym programie zabrakło wywiadu redaktor Aleksandry Fedorskiej, której nie usłyszymy już w magazynie zachodnim Radia Poznań. Ja ze swojej strony chciałbym podziękować jej za lata współpracy w budowaniu realnego dialogu polsko-niemieckiego w naszym programie. Olu, bardzo Ci za ten wspólny czas dziękuję. To był Magazyn Zachodni, Krzysztof Jankowski i Bartosz Garczyński. Żegnamy i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.